Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Amen. Bracia i siostry, rozpocząłem w ubiegłą niedzielę temat związany z Księgą Samuela, pierwszą Księgą Samuela. I kiedyś była to jedna księga, wtedy gdy tłumaczono na język grecki Biblię, zrobiono dwie księgi Samuela. Dlatego w naszych Bibliach są dwie księgi, ale pierwotnie to była jedna księga. Autorem tej księgi w dużej mierze jest Samuel, ale również po jego śmierci wydarzenia, które nastąpiły, opisywał prorok Gad, a później Natan. A więc to są autorzy tej księgi. Jak pamiętacie, w ubiegłym tygodniu nakreśliłem taką panoramę dziejów biblijnych. Mogliśmy to widzieć na ekranie. I myślę, że macie zrozumienie czasu, geografii, miejsca, w którym akcja się dzieje. To są lata gdzieś 1000 do 1100 przed Chrystusem, a więc dość odległe czasy. I w tych czasach prorok Samuel działał, ale ta księga nie tylko opisuje dzieje proroka Samuela, ale ona opisuje biografię kilku osób. I wokół tych biografii cała osnowa tej księgi jest. Takie trzy główne postacie to Samuel, Dawid, Saul. A dziś będziemy mówić jeszcze o jednej, trochę pomniejszej, choć ważnej postaci, jaką był przedostatni sędzia w Izraelu, Heli. I chciałbym zacząć dzisiaj czytać z księgi pierwszej Samuela, drugi rozdział, werset 30. Jest tam napisane: i dlatego oto, co postanowił Jahwe, Bóg Izraela. Poleciłem Twojemu domowi i domowi Twojego ojca, abyście kroczyli przede mną po wszystkie czasy. Ale teraz, jakże daleko odeszliście od tego. Zawsze będę szanował tych, którzy mnie szanują, po hańbie zaś tych, którzy mną gardzą. Bracia i siostry, chciałbym zwrócić waszą uwagę, że czasy, które są opisane w tej księdze, którą dzisiaj rozważamy, to czasy odstępstwa od Pana i początku takiej reformy, którą inicjuje przez Samuela, przez działalność Samuela, potem Dawida, Bóg. Ale są to czasy naprawdę tragiczne, jeżeli chodzi o duchowość, o postępy duchowe narodu wybranego. I oto Bóg jest zawiedziony tym wszystkim i mówi o odejściu od Niego, Jego ludu umiłowanego, wybranego Izraela. I jest jedno zdanie w tym wersecie, to ostatnie zdanie, które chciałbym, żebyście mieli dzisiaj przed swoimi oczyma, bo one, bo te słowa tego zdania będą takim mottem naszych rozważań. Bóg mówi, że będzie szanował, będzie czcił tych, którzy Jego szanują. Bracie i siostro, czy zastanawiaj się nad tym, czy szanujesz Boga? czy szanujesz Boga? I czym ten szacunek do Boga się wyraża? Jeśli chodzi o twoją postawę, na czym mógłbyś oprzeć swoje przekonanie o szacunku, o czczeniu Boga w swoim życiu? Bracia i siostry, kiedy przyglądniemy się domowi Helego, ta historia, te słowa tyczą się domu właśnie kapłana, sędziego i jego synów. I Bóg mówi do niego, że będzie go szanował. Kiedy on uszanuje, kiedy jego dom uszanują Boga. A jeżeli nie, to spadnie hańba na jego dom. I tutaj chodzi przede wszystkim o synów Helego, którzy dopuszczali się rozmaitych nadużyć w zborze izraelskim. I to ich postępowanie nie było w należyty sposób potraktowane przez Helego i Bóg miał o to do niego pretensje. I mówił, że to jest pogarda to, co robią jego synowie dla Boga. Że to jest brak szacunku dla Boga. Ta służba kapłańska, jaką oni sprawują, nie ma nic wspólnego z szacunkiem, z czcią względem Boga. Bracia i siostry, Heli miał synów. Synów, którzy służyli jako kapłani w przybytku w Sylu. I tam sprawowali służbę przed obliczem Pana. Ja myślę, że to jest wielki zaszczyt, kiedy możemy widzieć kogoś, a zwłaszcza kiedy rodzic widzi swoje dziecko, które pełni służbę przed obliczem Pana. Myślę, że to jest wielka radość dla każdego rodzica, dla rodzica wierzącego, kiedy widzi, że ich córka czy syn angażuje się w sprawy Boże, że podjął służbę w zborze. Myślę, że Heli miał jakiś powód do chluby, że jego synowie są kapłanami i służą w przybytku. Bracia i siostry, w psalmie 127, w wierszu 3 czytamy, że dzieci są darem Pana. Dalej w 1 Koryntian, 7 rozdział, 14 wiersz, jest napisane o tym, że dzieci z wierzących rodziców są święte. A w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset jest napisane o znajomości pism od dzieciństwa przez Tymoteusza. To jego mama, to jego babcia wdrażały go w Słowo Boże. I kiedy przyszedł apostoł Paweł, kiedy przyszła służba dla Tymoteusza, on był od najmłodszych lat przygotowywany w swojej rodzinie do służby Panu. On znał Pismo Święte. On znał Słowo Boże. On już tego nie musiał się uczyć. Bracia i siostry, ogromnym przywilejem dzieci z wierzących rodzin jest uczestnictwo w nabożeństwach. Jest to wielkie błogosławieństwo. Wielu ich rówieśników nie ma tej sposobności, nie ma tej możliwości, żeby od najmłodszych lat poznawać Słowo Boże. Ja myślę, że to jest wielkie błogosławieństwo dla dzieci, kiedy one od najmłodszych lat mogą poznawać Boga poprzez postawę swoich rodziców, poprzez znajomość, zaznajamianie się z Pismem Świętym. Może dla nas to jest coś takiego powszedniego w zborze, ale bracia i siostry, zdajcie sobie sprawę z tego, czym byłyby wasze dzieci, gdyby nie znały, nie słyszały Słowa Bożego. Jest to wielkie błogosławieństwo dla nich. Ja myślę, że Heli wiedział o tym, że służba przed obliczem Pana to jest wielkie błogosławieństwo. Ale z jego synami, bracia i siostry, było inaczej. W drugim rozdziale Księgi pierwszej Samuela od 22 wiersza czytamy: a gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim stawi? Lecz nie słuchali głosu swojego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Jakie to przykre, kiedy dzieci nie słuchają głosu swoich rodziców. To już byli dorośli ludzie, synowie Helego. Ale ojciec musiał ich strofować z powodu ich zachowania. Ja myślę, że było to wielką przykrością dla niego. Wiecie, te rzeczy, co oni robili, to było coś okropnego. W tamtych czasach w kananejskich sanktuariach odbywała się rytualna prostytucja. I synowie Helego przyprowadzali do przybytku prostytutki. I tam prostytuowali się. Bracia i siostry, to był, myślę, dramat narodu wybranego. To była straszna rzecz, jeśli chodzi o Pana, kiedy Pan to widział. Bo przecież to była hańba dla domu Bożego, czynienie takich rzeczy. Przecież Izrael był święty, a to znaczy oddzielony od tych kananejskich ludów, od ich religii, od ich sposobu życia. Tymczasem synowie Helego naśladowali Kananejczyków. Oni nie tylko się nie oddzielili od nich, ale oni się w znaczący sposób z nimi zespolili przez te bezeceństwa, które działy się tam w przybytku. To była straszna hańba i straszny grzech. I Heli coś mówi do tych synów. Zwróćcie uwagę, że on nie milczy w tych sprawach. Ale ci synowie w ogóle nie reagują, nie słuchają swojego ojca. O, jak to przykro rodzicowi, kiedy jego dzieci przestają go słuchać. Możemy się dzisiaj zastanawiać nad powodami, dla których oni go nie słuchali. Ale jest faktem, że powinni zwrócić uwagę na to, co mówi Ojciec. Bracia i siostry, w 13 i 17 wersecie tegoż samego rozdziału czytamy, co robili ci synowie Helego. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało i trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz dawaj. A jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. To straszne, kiedy w niedbały albo niezgodny z Bożą wolą jest sprawowany jakiś kult. Bracia i siostry, to nie jest obojętne Bogu, czy my w taki, czy siaki sposób się zejdziemy jako Kościół i czy my to, czy tamto będziemy robić. Jest pewien porządek. Jest pewien porządek nabożeństwa. Był pewien porządek również składania ofiar w Izraelu w tamtych czasach. I to było złamane. I to było nieprzestrzegane. I poprzez to oni nie okazywali Bogu czci. Bóg widział, że słowo Jego jest nic nieznaczące dla synów Helego. I bracia i siostry, dzisiaj w naszych czasach Bóg też przez wielu ludzi, którzy przychodzą do zboru, jest traktowany jako dobry wujek, który ma to i tamto im załatwić w ich życiu. Ty, Boże, pilnuj, żebym ja nie sięgał do nałogów, żebym nie robił tego czy tamtego. Ty, Boże, pilnuj, żebym ja chodził prawymi drogami. Ty mi pobłogosław, bo chcę mieć więcej pieniędzy. Jak będę miał więcej pieniędzy, to więcej przyniosę do zboru. Ale w praktyce to bywa często tak, że tych pieniędzy dalej nie ma i daje się do dziurawego worka, bo często ludzie dla własnej chwały, dla własnej porządliwości wiele rzeczy robią w swoim życiu, a to nie jest ofiara miła dla Boga. I niby z początku mają jakieś dobre założenia, ale w praktyce wychodzi jak wychodzi. I bracia i siostry, nasze życie, nasza społeczność z Bogiem jest formą okazywania Jemu szacunku. To, jak przychodzisz do zboru, to jest forma okazywania szacunku Bogu. To, jak modlisz się, to jest forma okazywania szacunku Bogu. To, jakie życie prowadzisz, to jest forma okazywania Bogu szacunku. Bracie i siostro, czy szanujesz Boga? Bo Bóg powiada, zawsze będę szanował tych, którzy mnie szanują. Po hańbie zaś tych, którzy mną gardzą. Jak wygląda sprawa szacunku wobec Boga w twoim życiu? Moi kochani, w przypadku Hofniego i Pinehasa ta sprawa nie wyglądała najlepiej. Czytamy w 29 wierszu, Pan powiada, dlatego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. A w trzecim rozdziale, w wierszu 13, Bóg powiada, donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Bracia i siostry, Heli coś mówił do tych chłopaków, ale oni jego nie słuchali. I mógłby powiedzieć, no Boże, słyszysz, przecież ja im zwróciłem uwagę, powiedziałem, synowie, tak nie może być. I jestem w porządku. Zwróciłem im uwagę na ich grzech. Ale bracia i siostry, nie tego Bóg oczekiwał od kapłana, od sędziego, od człowieka, który miał być wzorem dla Izraela w tamtych czasach, a jego dom miał świecić światłem przykładu, nie takiego strofowania. Możemy się zastanawiać dzisiaj, no to co miał Heli zrobić? Jeśli on im zwrócił uwagę, a oni go nie posłuchali. Cóż ten Bóg chce? A bracia i siostry, Heli jako kapłan doskonale znał taki fragment Słowa Bożego. Otwórzcie sobie 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 21. I chciałbym przeczytać 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, od 18 wiersza. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, i choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta, ten syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród ciebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Wytępisz zło spośród siebie. Bracia i siostry, Bóg ma pewną drogę karcenia. I również ma pewną drogę karcenia rodzic względem swojego dziecka. I bracia i siostry, tutaj czytamy o bardzo drastycznej formie. Ale Heli miał taką możliwość zaprowadzić Hofniego i Pinehasa do bram miasta i powiedzieć, że moja władza rodzicielska jest nietolerowana przez tych synów. Dzisiaj jest taka możliwość Jeśli dziecko nie słucha rodziców, jeśli jest dzieckiem krnąbrnym i rodzice sobie nie radzą z nim w żaden sposób, to mogą pozbyć się praw swoich rodzicielskich i oddać dziecko swoje kuratorowi. Sędzia się zajmie i zadecyduje, w jakim domu ten krnąbrny syn czy ta córka spędzi swoją młodość. Bracia i siostry, są możliwości wpływania na krnąbrne dzieci. Władza rodzicielska jest. Heli z tej władzy nie skorzystał w pełni. I bracia i siostry, stało się w domu Helego coś, myślę, co dla Helego z jednej strony było radością, a z drugiej strony przeszywał ból jego serce, kiedy to wszystko widział. Pamiętacie, kiedy Anna przyprowadziła maleńkiego Samuela do domu Helego, tam, gdzie mieszkali Pinehas i Hofni, do przybytków Silo, tam, gdzie była skrzynia przymierza, gdzie był namiot spotkania. I ten chłopczyk zaczął służyć Bogu. My czytamy, że ten malutki chłopczyk był ubierany w efod, a efod zakładał kapłan, czyli on musiał prowadzić służbę przed Bogiem. Wyobraźcie sobie, w Izraelu dziecko sprawowało służbę przed obliczem Pana, bo starsi zawiedli. Ja myślę, że dom Helego z tego powodu był zawstydzony, że malutki chłopczyk był światłem tego domu, a nie Hofni i Pinehas. Dorośli ludzie. I bracia i siostry, Heli widział Samuela rozkwitającego pod jego kuratelą. Tymczasem jego dzieci okazały się tak mało warte. I myślę, że z tego powodu Heli cierpiał. Było mu bardzo przykro. Ale on miał miłość do tych swoich synów. Myślę, że też miłość z punktu widzenia Bożego nierozsądną, bo on nie na tyle, na ile Bóg oczekiwał od niego, strofował tych synów. I bracia i siostry, coś musiało się stać. Bóg powiada: zawsze będę szanował tych, którzy mnie szanują, po hańbie zaś tych, którzy mną gardzą. I bracia i siostry, to były słowa wypowiedziane do domu wierzącego człowieka, do domu, który sprawował służbę w zborze. I bracia i siostry, w tamtych czasach wielu uważało Izraelitów, że jeśli są obrzezani, to należą do ludu Pana. Bóg jest ich Panem i wszystko jest z nimi w porządku. Dzisiaj też wielu chrzci się i uważa, że wszystko z nimi jest w porządku, bo się ochrzciłem któregoś dnia. Ale bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że członkostwo w Kościele jest udawaniem, jeśli nie towarzyszy mu dowód w postaci zmienionego życia. Nic nie pomoże obrzezanie, nic nie pomoże chrzest, jeśli życie twoje nie jest życiem zmienionym, jeśli życie twoje nie jest życiem, które naśladuje Chrystusa. Bracia i siostry, i Bóg miał pretensje do domu Helego o to, że to życie, które ten dom prowadził, było z pozoru pobożne. Na pozór byli wierzący. Ale Bóg widzi serce. Bóg widzi to, co robisz w ukryciu, czego my może tutaj w zgromadzeniu nie wiemy. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg to wie, bo Bóg widzi wszystko. Bo Bóg jest wszechwiedzący, wszechwidzący, wszechmogący. Bo Bóg jest święty i nie da się naigrywać siebie. I tak było z domem Helego. Bracia i siostry, drugi rozdział, 34 i 35 wiersz. Pan powiada, a to ci będzie znakiem, który się pojawi co do obu twoich synów, Hofniego i Pinehasa. Obaj w jednym dniu zginą i wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Oto Pan powiedział któregoś dnia, dosyć! Dosyć już obrażania mnie! Dosyć już tej hańby i tego zgorszenia! I bracia i siostry, tak się stało z Pinehasem i z Hofniem. Izraelici, tak jak wam już powiedziałem w ubiegłym tygodniu, prowadzili wojny z Filistyńczykami. Filistyńczycy to był taki miecz Boży nad Izraelem w tamtych czasach. I wiele razy Izraelici popadali w niewolę Filistynów z powodu swojego odstępstwa, z powodu swojego grzechu. I któregoś dnia Filistyni znowu zaatakowali i Izrael przegrał bitwę. Ale nie przegrał wojny. I miało dojść do następnej rozstrzygającej bitwy między Filistynami a Izraelczykami. I co oni postanowili? Wiedzieli, my potrzebujemy coś, co by nas zagrzało do boju. Potrzebujemy jakiegoś talizmanu. Potrzebujemy jakiejś magii, która poruszy ludźmi, która wyzwoli tego ducha do walki. I mamy taki talizman. W Sylo, w namiocie spotkania jest Arka Przymierza, na którą wstępuje chwała Pana. I ją tutaj przynieśmy na pole bitwy. I na pewno Bóg nie da się ośmieszyć Filistyńczykom i zwyciężymy wtedy, bo przecież to jest wielki Bóg. I co? Wzięli arkę. Wynieśli z najświętszego miejsca. Pineas i Ofni przynieśli ją na pole bitwy. I stanęli tam do boju z tą arką. I uważali, że teraz będzie Bóg za nich walczył. Ale zapomnieli o tym, że Bóg, kogo szanuje, to szanuje tego, który okazuje mu cześć. A przecież Pinehas i Ofni nie okazywali mu czci. I chwała Pana już dawno nie stępowała tam na to miejsce. Była do rzadkości, należały widzenia, proroctwa w tamtym czasie. Bóg był daleko od tego ludu, bo serce tego ludu było daleko od Boga. I bracia i siostry, doszło do bitwy z Filistyńczykami. I stała się straszna rzecz. Tysiące Izraelitów zginęło. Hofni i Pinehas zostali zabici na polu walki. A co najgorsze, Filistyńczycy wzięli Arkę Przymierza i zabrali ją do siebie, do swojej krainy i postawili ją w świątyni pogańskiej, tam gdzie stał ich Bóg Dagon. Co za hańba, co za klęska dla narodu izraelskiego. Oni nie tylko przegrali bitwę, ale byli skończeni, jeśli chodzi o swoją religię. To była hańba stracić swojego Boga. A przecież ta Arka Przymierza to było wyobrażenie społeczności, bliskiej społeczności z Bogiem Jahwe dla Izraela. I oto to, co najświętsze w Izraelu oni stracili. Bóg pozwolił zabrać nieobrzezanym, poganom, Filistynom Arkę Przymierza. Coś strasznego. Bracia i siostry, to była wstrząsająca wieść dla domu Helego, kiedy Heli usłyszał od posłańca z pola bitwy o tym, co się wydarzyło. Miał wtedy 98 lat i był ociemniały, nie widział już na swoje oczy. I kiedy to usłyszał, był tak wstrząśnięty tym, że spadł z krzesła, a był to mąż otyły, starzec. I tak upadł nieszczęśliwie, że złamał kręgosłup i na miejscu umarł. W tym czasie jego synowa rodziła dziecko i zmarła przy porodzie. Bracia i siostry, śmierć zawitała do domu Helego. Bóg powiedział: koniec z brakiem szacunku, koniec z szyderstwem, koniec z kpinami, jeśli chodzi o moje imię. Zobaczcie, do jakiego miejsca doszliście. Straciliście swojego przywódcę, kapłana, sędziego Helego, straciliście kapłanów, straciliście Arkę Przymierza, bitwa jest przegrana, naród jest w rozpaczy. Jest wielka klęska. I czasem Bóg doprowadza do takiego miejsca nasze życie, żebyśmy mogli przejrzeć. Bo nam się wydaje, że chodzimy do Sylo, że jesteśmy w namiocie spotkania, że Arka Przymierza jest blisko nas. Uwielbię Pana. Poklaszczę w dłonie, pośpiewam w niedzielę rano, w poniedziałek będzie wszystko dobrze. Bracia i siostry, Pan powiada: zawsze będę szanował tych, którzy mnie szanują, po hańbie zaś tych, którzy mną gardzą. I tak się stało z domem Helego. Bracia i siostry, w pierwszej królewskiej, w drugim rozdziale, w 27 wierszu jest napisane: tak pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Helego w Sylo. 100 lat prawie później, kiedy królem był Salomon, linia kapłańska Helego, tak jak Bóg zapowiedział, odeszła. Salomon ustanowił Sadoka. Dom Sadoka to był dom, z którego wywodzili się ci kapłani, którzy służyli tam, w miejscu świętym, przed Panem. Tak się wypełniło słowo Pana. Abiatar został usunięty i Sadok został najwyższym kapłanem. Tak na zawsze zostaje ustanowiona linia Eleazara, jeśli chodzi o kapłaństwo. Dom Helego odszedł w zapomnienie. A ktoś powie: ale to tyle lat. Bracia i siostry, to też nam coś mówi. Po tylu latach wypełniło się słowo Pana. Tyle lat Bóg tolerował Hofniego i Pinehasa w przybytku Sylo. Tyle lat Bóg patrzył przez palce na dom Helego, ale któregoś dnia powiedział: dość. koniec z tym. Ja jestem święty Bóg i domagam się szacunku, a nie kpin. Bracie i siostro, musisz mieć świadomość, że u Pana jeden dzień to jak naszych tysiąc. Dlatego nie dziwcie się, że czasem u Pana coś trwa jakiś czas. Bóg ma swoją miarę. Bóg ma swój czas. Ale Bóg ma swoje słowo. I Bóg dotknie każdego, który przynosi Jemu hańbę. Bo Bóg jest Bogiem świętym. I bracia i siostry, oczekuje od nas świętości i świętego posługiwania. Jak szanujesz Pana? Posłuchajcie pewnej historii. To się dość dawno wydarzyło, w 1924 roku w Paryżu była olimpiada. I na tej olimpiadzie startował biegacz w ekipie brytyjskiej. On z pochodzenia był Szkotem, nazywał się Eric Lindl i on pobiegł na 400 metrów i zdobył dla Wielkiej Brytanii, dla Szkocji złoty medal. Ale chcę wam powiedzieć, że zanim on zdobył ten złoty medal na 400 metrów, to on był faworytem numer jeden w biegu na 100 metrów. W tamtych czasach nie było lepszego od niego. Na 400 metrów byli lepsi, ale na 100 on był głównym faworytem. I bracia i siostry, Eric Lindl nie pobiegł na tej olimpiadzie na 100 metrów, gdzie był faworytem. Wiecie dlaczego? Bo wtedy, kiedy były eliminacje do tego biegu, była niedziela rano. A Eric Lindl był chrześcijaninem i on poszedł w niedzielę rano tam, gdzie chodzą chrześcijanie w niedzielę rano. Poszedł do zboru, a nie na bieżnię olimpijską w Paryżu. I bracia i siostry, myślę, że wielu było zaskoczonych tym, ale myślę też, że było to kolosalne świadectwo dla chrześcijan w tamtych czasach. I on nie zdobył złotego medalu, gdzie był faworytem na 100 metrów. I kiedy za kilka dni odbywał się bieg na 400 metrów, to przed biegiem finałowym masażysta brytyjskiej drużyny dał Lindlowi karteczkę, którą miał odczytać tuż przed biegiem. I na tej karteczce ten masażysta napisał mu takie słowa: stara księga mówi, tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, życzę ci jak zawsze najlepszych sukcesów. Później, po tym biegu, Lindl oświadczył, że ta karteczka miała ogromny wpływ na jego sukces. Lindl został później misjonarzem w Chinach. Wierzył, że uczczenie Pana oznacza dla niego odmówienie sobie wybicia się w tym, w czym w danej chwili był najlepszy. Oto miara chrześcijanina. I chcę wam wszystkim, tym, którzy macie problem w niedzielę rano, co zrobić? Czy iść na bieżnię, czy zostać na masaż pod kołdrą czy pod pierzyną jeszcze dwie godziny? Którzy macie ten bardzo trudny wybór w niedzielę rano, chcę wam zadedykować ten przykład Erika Lindla. Wiecie, czym jest olimpiada dla sportowca? Wiecie, czym jest złoty medal dla sportowca? Ja myślę, co musiało się dziać w jego sercu, kiedy usłyszał, że eliminacje są w niedzielę rano, do biegu, w którym był faworytem, a jednak uczcił Pana, a nie swoje ambicje. Bracie i siostro, nasze życie jest porównane do biegu. I życzę Ci, abyś ten bieg ukończył w zwycięski sposób. Żebyś biegł co niedzielę rano do zboru i miał przed oczyma tego sportowca brytyjskiego. Jeśli masz problemy z przyjściem do zboru, pomyśl o tej olimpiadzie. Pomyśl o złotym medalu. Bracia i siostry, czy Bóg nie uczcił Lindla? On nie był faworytem na 400 metrów. Ale Pan sprawił, że wygrał. Był tak zmotywowany. Bóg poprowadził tego masażystę, który napisał mu Słowo Boże i na podstawie tego słowa ten bieg i osiągnął sukces. Zdobył złoty medal. Czy zawiódł się na Bogu? Nie. Jeśli uczcisz swojego Boga, to Bóg ciebie uczci i gwarantuje ci, że nie zawiedziesz się. Może niektóre sprawy trwają dłuższy czas w twoim życiu, ale chcę ci powiedzieć, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 naszych. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przyjdzie czas, że Boże Słowo w twoim życiu się wypełni, jeśli działasz na Jego podstawie. Drogi młody człowieku, jakież to błogosławieństwo, kiedy możesz widzieć swoją mamę i tatę, którzy idą w niedzielę rano do zboru. To piękny przykład dla ciebie. Jeśli poprowadzicie swojego syna, swoją córkę od najmłodszych lat, według takich wzorów, według takich przykładów, to jej w starszym wieku nie przyjdzie do głowy, że w niedzielę rano może być gdzieś indziej jej miejsce, jak nie w zborze. Kogo Pan uczci, to wielkie błogosławieństwo spocznie na nim. Ale Pan oczekuje najpierw od ciebie, że ty będziesz go szanował. I bracie i siostro, dzisiaj zastanów się nad szacunkiem do Boga w twoim życiu. Dom Helego miał z tym ogromny problem i Bóg sprawił, że ten dom został dotknięty hańbą i musiał się zawstydzić. Oby nikt z nas nie musiał się zawstydzić z powodu braku szacunku wobec Pana, wobec Jego dzieł. Amen. Przyjdźmy, bracia i siostry, w modlitwie, w uwielbieniu teraz przed oblicze Pana.